W Radiu Maryja czas na wiadomości. Justyna Burza, zapraszam. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził w Kielcach kolejne umowy na dostawy sprzętu wojskowego dla polskiej armii. Dotyczą one m.in. rozwoju programu NAREW. W zatwierdzeniu umów wziął udział także prezydent Andrzej Duda. Szef MON-u wskazał, że niektóre z umów dotyczą rozwoju drugiej fazy programu Wisła i zakładają m.in. pozyskanie 48 wyrzutni Patriot oraz zapasu pocisków rakietowych. Kolejna umowa dotyczy dostaw elementów, które składają się na system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NAREW, mówił Mariusz Błaszczak.
Mamy już małą NAREW, a więc mamy to wszystko, co związane jest z połączeniem istniejących możliwości produkcyjnych polskich z brytyjskimi. Teraz z inwestycjami brytyjskimi w polski przemysł zbrojeniowy rzeczywiście stworzymy bardzo silny argument w obronie.
Szef MON-u podpisał też m.in. umowę na dostawę 1700 bezzałogowców Fly-Eye. Prezydent Andrzej Duda podkreślał w Kielcach, że obecne władze dążą do tego, aby każdy skrawek polskiej ziemi był broniony i temu właśnie służą zawarte umowy.
Prowadzą do kontynuacji podjętych przez nas programów modernizacji polskiej armii, ale tak naprawdę wreszcie zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i nam wszystkim, jej mieszkańcom. I nie tylko nam, bo w istocie także i naszym sąsiadom i całej wschodniej flance NATO.
Zatwierdzenie kolejnych umów na dostawy sprzętu wojskowego dla armii odbyło się podczas trwającego w Kielcach 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Minister zdrowia Katarzyna Sójka wskazała, że poprawa jakości posiłków w szpitalach jest ważna dla procesu uzdrowienia pacjentów. Szefowa resortu zaprezentowała w Garwolinie na Mazowszu program Prawa i Sprawiedliwości Dobry Posiłek. Katarzyna Sójka potwierdziła, że powstał on na podstawie pilotażu z 2019 roku, który był przeznaczony dla kobiet w ciąży oraz mam i okazał się sukcesem. Minister podkreśliła, że należy ten program wdrożyć w całym kraju, aby jakość żywienia w polskich szpitalach była jak najlepsza.
W tym pilotażu pacjentki mogły korzystać z porady dietetyka, niezwykle istotnej dzisiaj w procesie leczenia, w procesie diagnostyki, ale przede wszystkim leczenia i zdrowienia dla każdego pacjenta. Dlatego nasz program, nasza propozycja rządu Prawa i Sprawiedliwości to propozycja programu Dobry Posiłek w każdym szpitalu w Polsce. Taki posiłek, który będzie zbilansowany, który będzie smaczny i który będzie przede wszystkim poprawiał jakość leczenia, całokształtu leczenia w każdym szpitalu.
Zapowiedź poprawy jakości szpitalnych posiłków Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło we wtorek rano. Jest to jeden z punktów strategii wyborczej partii. Przez cały tydzień Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawiać codziennie jeden konkret, obietnicę wyborczą. W Karpaczu rozpoczęło się we wtorek 32. Forum Ekonomiczne. W wydarzeniu towarzyszy hasło Nowe Wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian. Uczestniczą w nim politycy, eksperci i naukowcy z Polski oraz z zagranicy. Dyskusje dotyczą m.in. rozwoju nowych technologii, kwestii bezpieczeństwa oraz odbudowy Ukrainy. Prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak podkreślił, że po zakończeniu wojny Polska może pełnić rolę mediatora między bogatymi krajami a firmami ukraińskimi.
Polska może być takimi drzwiami na rynek ukraiński dla inwestorów zagranicznych, także tych, którzy będą brali udział w procesie odbudowy. Czyli w momencie, w którym te zniszczone zakłady przemysłowe będą wymagały pomocy po to, żeby przejść też transformację energetyczną, te doświadczenia polskie i polskich przedsiębiorstw pewnie będzie tutaj bardzo przydatny.
Podczas forum zaprezentowano raport podsumowujący procesy gospodarcze w Polsce i krajach regionu. Publikację opracowała SGH w Warszawie. Szczegóły dokumentu przedstawił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Wskazał, że w latach 2004-2022 Polska osiągnęła trzecie najwyższe tempo wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej.
Przed nami była tylko Irlandia i Malta i tutaj, jeżeli popatrzymy na model wzrostu Irlandii, to tak naprawdę mieszkaniec Irlandii nie odnosi tak dużych korzyści z tego wzrostu, jak to ma miejsce w przypadku Polski, gdzie te różnice pomiędzy dochodem narodowym a produktem krajowym są znacznie mniejsze.
32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu zakończy się w czwartek. W jego ramach odbywa się również konferencja Europa Karpat. Rada Ministrów przyjęła program wsparcia rozwoju Warszawy na lata 2023-2030. Jego celem jest m.in. podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa dostępności transportu. Minister Kultury Piotr Gliński powiedział w Polskim Radiu, że program będzie realizował wojewoda wraz z ministrem odpowiedzialnym za resort rozwoju regionalnego.
Rząd po prostu regiony, które sobie nie dają rady, musi wspierać. A niestety gospodarze Warszawy sobie nie dają rady. Warszawa jest dysfunkcjonalna. No przecież wszyscy, kto mieszka w Warszawie, wie, że to jest miasto, które nie działa, które jest zatkane, gdzie podstawowych funkcji nie ma zrealizowanych, nie ma wielkich inwestycji, które powinny być dawno zrobione, poczynając od obwodnic, bo żadna nie jest zamknięta, przez parkingi podziemne, które miały być budowane.
Na realizację projektów w ramach programu rząd chce przeznaczyć 3 miliardy złotych. Minister Kultury Piotr Gliński powiedział, że ze środków tych będzie mogła zostać domknięta m.in. południowa obwodnica Warszawy i budowa trzeciej linii metra. Szef warszawskiego PiSu Jarosław Krajewski podkreślił, że jest to świetna wiadomość dla warszawiaków, ponieważ jak wskazał, Warszawa po raz pierwszy w historii ma zagwarantowane wsparcie z budżetu państwa na realizację najważniejszych inwestycji. Orlen planuje inwestycje na norweskim szelfie kontynentalnym. Dzięki niej ma zyskać możliwość magazynowania CO2 pod dnem Morza Barentsa. Odpowiedni list intencyjny Orlen podpisał we wtorek w Norwegii z firmą Horizont Energy. Więcej na ten temat Anna Włusek.
Podpisany list intencyjny przewiduje objęcie do 50% udziałów w koncesji na sekwestrację CO2 w złożu Polaris przez PGNiG Upstream Norway. Spółka ta byłaby również operatorem złoża. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że to bardzo ważna inwestycja, która pozwoli przenieść nabyte doświadczenia na rynek polski.
Pod dnem morza będziemy zatłaczać komercyjnie CO2. To jest nabywanie doświadczenia, które jest szalenie ważne, nie tylko tu na rynku norweskim, ale przede wszystkim jest to bardzo ważne na rynku polskim. To doświadczenie pozwoli nam zatłaczać CO2 poniżej dna na Bałtyku. Planujemy około 3 milionów ton zatłaczać CO2 już w 2029-2030 roku. To zdecydowanie obniży nasze koszty, obniży koszty produktów, co będzie miało zdecydowanie duży wpływ na rynek, ale również będzie miało duży wpływ na środowisko.
Docelowa umowa ma być podpisana w październiku, a decyzja inwestycyjna ma zapaść w przyszłym roku. Inwestycja wyniesie do $1 miliarda. Pojemność złoża Polaris jest szacowana na 100 milionów ton dwutlenku węgla, co według wstępnych szacunków wystarczy na prowadzenie zatłaczania przez 12 do 25 lat. PGNiG Upstream Norway przygotowuje się do szczegółowej analizy przedsięwzięcia. Na razie zakłada się, że uruchomienie usługi magazynowania nastąpi w latach 2028-29.
Prawnik dr Michał Skwarzyński powiedział, że wykorzystywanie choroby psychicznej jako przesłanki do dokonania tzw. aborcji jest sprzeczne z nauką. W ostatnim czasie pojawiły się opinie, że zagrożenie zdrowia psychicznego ciężarnej kobiety jest przesłanką uzasadniającą legalność zabicia dziecka poczętego. Dr Skwarzyński podkreślił, że takie podejście nie ma nic wspólnego z medycyną.
Dlatego, że jako podstawę wybiera się ideologię gender i ideologię telewicowe, a nie to, co mówi medycyna. Proszę znaleźć jedną chorobę psychiczną, której w procedurze jej leczenia jest ujęta aborcja. Nie ma czegoś takiego. Choroby psychiczne, jeszcze raz powtarzam, leczy się lekami, leczy się według określonych zasad, według określonych terapii. A tutaj nadużywa się choroby psychicznej jako przesłanki do dokonania aborcji. To jest sprzeczne po prostu z nauką.
Do sprawy odniósł się również zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, wskazując, że tak zwana aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych. W takich przypadkach należy stosować uznane i skuteczne metody leczenia, podkreślili członkowie zespołu. Wskazali też, że akceptacja zabicia dziecka poczętego u kobiety z zaburzeniami psychicznymi oznaczałaby w praktyce ponowną legalizację tak zwanej aborcji na życzenie drogą niekonstytucyjnej pozaustawowej manipulacji. To były wiadomości w Radiu Maryja.